Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. 6 lat rządów prawicy można oceniać różnie, w zależności od ideowych przekonań i usytuowania właśnie na mapie politycznej, ale jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, gospodarcze, trudno nie zauważyć następującego bardzo szybko procesu modernizacji Polski. Potwierdzeniem tego, o czym mówię, była w czwartek konferencja pod tytułem Poznańska przedsiębiorczość, a unijna polityka na rzecz innowacji, inteligentne miasto, czyli jakie? Smart City po poznańsku. Ta konferencja to inicjatywa profesora Zdzisława Krasodemskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, byłego wiceprzewodniczącego tego parlamentu, którego zaprosiłem do rozmowy dzisiaj. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początku chciałem się podzielić z panem taką oto obserwacją. Do dyskusji zostali zaproszeni fachowcy w swoich dziedzinach, mistrzowie w swoim fachu, można by rzec tak. I dyskusja była oczywiście bardzo konkretna. Taka dyskusja odbywa się niejako, miałem takie poczucie, poza polityką i można by rzec, że prawica spełniła obietnicę wyrażoną onegdaj przez Donalda Tuska, który mówił, budujmy mosty, nie róbmy polityki.
No, to jest tak, że są pewne sprawy, a do takich jest innowacyjność, czy właśnie cyfryzacja, mówiąc już bardziej konkretnie, czy elektromobilność, które w pewnym sensie nie powinny być kontrowersyjne politycznie. To znaczy możemy oczywiście się spierać na przykład o to, jak regulować rynek, jak osiągać pewne cele. Możemy oczywiście się spierać w kwestiach no, jakichś poszczególnych polityk czy strategii, w tym przypadku również unijnych, no ale co do samych celów, przecież chyba nie takich jak innowacyjność, tu chyba się wszyscy co do tego zgadzamy, prawda, że byłoby dobrze, gdyby polska gospodarka była innowacyjna. A nawet, tu jest może bardziej kontrowersyjne, niektórzy to kwestionują, nawet gdyby zmiany klimatu, prawda, nie były tak szybkie, jak to obserwujemy. Więc no tak, to, że my politycznie, ale w takim złym sensie, bo oczywiście te wszystkie sprawy są też polityczne, jeżeli politykę rozumiemy jako też dbałość o dobro wspólne, no to jako taką sferę, gdzie się ścierają różne zdania i opinie, no bo ostatecznie to też niezależnie od tego, że dyskutują eksperci, to potem trzeba podjąć jakąś decyzję, w którym kierunku idziemy, prawda, jak na które działy gospodarki stawiamy, jak chcemy regulować, na przykład mówiliśmy na temat sztucznej inteligencji, kwestii regulacji, które przygotowuje też Komisja Europejska w tej dziedzinie. No to są takie kwestie, no, które tam wtedy, kiedy podejmują decyzje, to one są w tym głębokim sensie polityczne, natomiast nie muszą być partyjne.
Znaczy no złudzeniem w ogóle, znaczy jakby złudzeniem było to, że możemy od polityki uciec. Niemniej śledząc pana działalność właśnie polityczną, trudno nie zauważyć, że kwestie gospodarcze, szczególnie w Wielkopolsce, są panu bardzo bliskie. No jest to cenne, dlatego że Poznańczycy i Wielkopolanie no, lubią rzeczy konkretne i podobne konferencje już się odbywały, bodajże w Czankowie, w Pile, bodaj, jak mnie pamięć nie myli. Nie jest to pierwsza konferencja, tak?
Tak, to jest czwarta z tego cyklu. No, ta działalność jest związana z tym, że ja też pracuję, moją główną komisję jest Komisja Energii, Przemysłu i Badań Naukowych Parlamentu Europejskiego. No wie pan, to każdy, kto zostaje wybrany też do Parlamentu Europejskiego, postawia sobie takie pytanie, jak spędzić tam czas produktywnie i twórczo. No można, są tam pewnie, są takie kwestie, no, które bardzo Polaków interesują, śledzimy debaty, kiedy się no, odbywają w Polsce, no ale o Polsce. Ale są spory ideologiczne, takie, które też przykuwają uwagę szerszej publiczności. No ale oprócz tego, i to była dosyć świadoma decyzja, no Unia ma największe kompetencje w dziedzinie gospodarki, w sprawach rynkowych, w sprawach... To jest bardzo konkretna praca i oprócz tego, że oczywiście zajmuje się też tymi ważnymi, ogólnymi kwestiami politycznymi, nawet ideologicznymi czy ideowymi, ja bym powiedział, dotyczących wartości, no to chciałem spędzić ten czas i ten odcinek mojego życia na na jakichś rzeczach również produktywnych. Dlatego no, też staram się uczestniczyć w pracy legislacyjnej. No, chcę powiedzieć, że no, pewna rzecz, byłem głównym sprawozdawcą, jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Obronny, to, że trwał w tamtej kadencji, zakończyliśmy to w tej kadencji, no ale to już jest rzeczywiście coś takiego, to zmieniło, to jest zupełnie coś nowego, co w jakim sensie no, przychodzi do historii nawet Unii Europejskiej jako no, taki obszar nowy współpracy europejskiej. I podobnie dotyczy to tych innych kwestii, no teraz zajmuję się, mam nadzieję, że to skończymy taką nowelizacją rozporządzenia dotyczących europejskich sieci energetycznych transgranicznych. To jest bardzo ważne, bo to jest podstawa takich potem listy projektów wspólnego zainteresowania, takich wspólnych projektów europejskich. To są rzeczy, które są może mniej spektakularne, mniej widoczne no, obywateli, ale bardzo konkretne i korzystne.
Jest takie powiedzenie, diabeł tkwi w szczegółach, takie polskie powiedzenie, tak? Otóż, wiele zależy od tego.
Tak, chciałem też jako poseł właśnie do Parlamentu Europejskiego takimi sprawami się zajmować, a też jest to oczywiście związane o tyle z Wielkopolską, że Wielkopolska, wiemy przecież, wielkopolski patriotyzm wyrażał się w działalności gospodarczej i ostatecznie, no przecież też jest tak, bo jak mówimy teraz o takim związku gospodarki i polityki, no to przecież można powiedzieć, że też ranga naszego kraju zależy od naszej sytuacji gospodarczej i od tego, że to w ogóle jest podstawa, tak? Podstawa działania państwa. I to rzeczywiście się zmieniło, bo pan mówił o tym, jak się zmieniła polska gospodarka. Zmienia się też polskie społeczeństwo i no tak, akurat tutaj Wielkopolska na pewno jest i powinna być tym regionem wiodącym. I tak jak w czasie swojej kampanii wyborczej takie deklaracje składałem, że będę na rzecz właśnie takich spraw działał. Trochę to się nie udało do końca, nie można z powodu pandemii, no nie mogłem robić tego tak intensywnie, jak zamierzałem, ale to, co udało, jak mówię, przed konferencję, to był wkład też do realizacji tych obietnic.
Znaczy takie debaty jakby niewątpliwie świadczą o żywotności i kreatywności środowisk biznesowych i naukowych, które coraz aktywniej przepychają się na rynku europejskim.
Tak, i my musimy, ja teraz mówię, ci, którzy działają w polityce, to zawsze jest tak, że polityka też działa i powinna współpracować politycy z przedsiębiorstwami, bo tak jak powiedziałam, no to jest wiadome, że również polityka niemiecka, no kiedy kanclerz Niemiec gdzieś wyjeżdża, prawda, do krajów istotnych, do Chin, albo no to zabiera ze sobą czołowych przedsiębiorców, związki przedsiębiorców i tak samo to podobnie jest z polityką francuską. No wiemy, że ponieważ ostatnio Francja bardzo interesuje się też naszą polityką energetyczną, ewentualnie rozwojem energii nuklearnej, to też natychmiast wpłynęło to na polepszenie relacji politycznych, więc to jest coś, co powinniśmy robić i naszym zadaniem jest ułatwianie i też zachęcanie, bo polskich przedsiębiorców do tego, żebyśmy też przechodzili na ten inny zupełnie etap rozwoju, tak? Mamy na to szansę, dlatego my mówiliśmy na tej konferencji właśnie o tej rewolucji informatycznej, cyfrowej, mamy szansę przegonić, prawda, innych też kwestia zmian, które będą wynikały w sektorze motoryzacji, właśnie sztucznej inteligencji. I jeszcze jedno, to służy temu, żebyśmy też do pewnych strategii europejskich odnosili się racjonalnie. To znaczy, to jest tak, racjonalnie, to znaczy, że możemy je czasami oczywiście krytykować tempo, zastanawiać się nad, ale ta racjonalność też polega na tym, żeby widzieć szansę modernizacyjną dla Polski z jednej strony w tych politykach, a z drugiej strony też rozumieć, że one te decyzje na poziomie unijnym wyznaczają pewne warunki brzegowe, które my musimy spełnić dla naszej gospodarki.
Chodzi o maksymalne wykorzystanie jakby dobrodziejstw bycia oczywiście w Unii Europejskiej, tak? To jest jakby jasne, ale no, w sytuacji rzeczywiście tego zwiększonej aktywności środowisk biznesowych, no pojawia się też polityka, która usiłuje hamować rozwój. Nie wiem, czy można taką tezę postawić, że na przykład spór o tak zwaną praworządność, czy nie jest czasem formą nacisku na coraz prężniejsze państwo polskie z ekspansją kapitałową Polski na przykład. Firmy stają się konkurencyjne, a wiadomo, walka ekonomiczna jest twarda jak w przyrodzie.
No tak, ja czasami podaję taki charakterystyczny przykład, że pierwszą konferencję na temat zagrożenia demokracji, którą osobiście tutaj brałem udział, bo zostałem zaproszony, to już była chyba w 2015 roku w Brukseli. I ona była sponsorowana przez pewną firmę, sieć, która zajmuje się siecią handlową sklepów wielkopowierzchniowych. Najwyraźniej za tą troską o praworządność, jak mówię, w roku 2015, tuż po wyborach, stała taka troska o podatki, bo wtedy chcieliśmy rząd polski, potem to zostało zatrzymane przez komisję, chciał wprowadzić podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Wszyscy pamiętamy. To potem zostało zachowane, ostatecznie Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację Polsce i zostało to wprowadzone w inny sposób. Ale ta firma, no bo to jest bardzo często, że kapitał, który ma silne interesy, finansuje też organizacje pozarządowe, które i też inne, prawda, pewnie też również dziennikarze w jakiś sposób sponsoruje, czy zdobywa ich przychylność. I potem następnie są takie bardzo negatywne oceny. Też jest rzeczą charakterystyczną. Akurat ukazał się artykuł Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat, no po raz pierwszy jest analiza tych reform sprawiedliwości, rzeczowa, krytyczna, ale odniesienie też do systemu niemieckiego, to napisanego przez sędziego niemieckiego, który pokazuje, no, że pewne rozwiązania, pewne problemy są również w Niemczech, o czym my zawsze mówiliśmy. Pojawia się tylko pytanie, dlaczego w ogóle nie może być analizy rzeczowych, nawet krytycznych, a zamiast tego jest są ataki czysto polityczne czy ideologiczne bez znajomości.
Znaczy jakby w polskich mediach jest taka opinia, że nowy kanclerz Scholz będzie bardziej zdecydowany w tej właśnie politycznym nacisku na kwestię praworządności w Polsce.
To pewnie tak. Być może ten artykuł, który ukazał się w gazecie konserwatywnej, wynika też stąd, że pojawia się w Niemczech też nowa sytuacja, bo będzie ta partia, która rządziła tyle lat, CDU, CSU jako główna partia rządząca, oczywiście zawsze w koalicji, będzie teraz w opozycji. Dlatego może sobie pozwolić konserwatywny dziennik na krytykę. I coraz śmielsza jest ta krytyka zarówno rządu, prawda, tej umowy koalicyjnej, jak i rządu. I być może do tego musimy odnieść się, do zmiennego kontekstu politycznego w Niemczech, to, że taki głos się pojawił, jak powiedziałem, głos rozsądku, ale jakby dla mnie oczywisty, na przykład tam jest takie zdanie, że przecież sędziowie nie mogą tworzyć wyobcowanej, samorekrytującej się elity, prawda, bo to jest antydemokratyczne. No i tak dalej, że to jest w Niemczech, że wszędzie są sędziowie mianowani politycznie. No, przypomina to takie oczywistości, o których my mówiliśmy, ale których jakby nie chciano zupełnie słuchać. Tam są oczywiście też uwagi krytyczne, ale gdybyśmy w ogóle w Unii też toczyli dyskusję na takim poziomie i też sama komisja odnosiłaby się ze zrozumieniem do pewnych argumentów, to my byśmy też nie popełniali błędów, sytuacja byłaby zupełnie inna i tak dalej. No to pokazuje oczywiście, że świat nie jest idealny teraz i że bardzo są silne interesy, bardzo polityka jest też podlega emocjom, no i też jest oczywiście jakąś tam walką.
Znaczy, ja myślę, że chyba trzeba ciągle tutaj przypominać słuchaczom, bo po tych czasach depolityzacji duża część jakby uczestników tej gry politycznej, ludzie jakby nie rozumieją, że polityka to przede wszystkim jest konflikt, spór i to ostry, i że słabych się nie szanuje. No, nie jest tak, że możemy się chwycić za ręce i świat stanie się, no, powiedziałem, cudowny i słodki. To jasne.
No, prawda? To nie wyklucza oczywiście też współpracy. Ja też nie jestem zwolennikiem, prawda, taki bardzo często też, no szczególnie jeżeli chodzi o zachodniego sąsiada, no w Polsce jakby z uwagi też na historię, prawda, i te wszystkie rzeczy, które dzieją się współcześnie, ale przeszłość, no, która ciągle w nas jest żywa, no często bardzo charakterystycznie patrzymy na zachodniego naszego sąsiada. O Wielkopolsce te uczucia są takie bardzo też ambiwalentne. Otóż powinniśmy patrzeć racjonalnie i też nie demonizować.
Znaczy, no, do dzisiaj Irlandczycy pamiętają podbój Irlandii przez Cromwella, który był okrutny i straszny. To tak na marginesie. Tak, także są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie...
Amerykańskie południe, pamiętam, że prawda, jest ukryty resentyment w stosunku do amerykańskiej północy. To nawet wewnątrz kraju są takie resentymenty. Ale mi chodzi o to, żeby to było, żebyśmy patrzyli racjonalnie. Znaczy, zdając sobie sprawę, że nasze emocje są też czymś ważnym. Jest inteligencja emocjonalna i w polityce one się znaczy, liczą, ale nie powinniśmy tu przesadzać w naszej krytyce.
Znaczy, wydaje się, że ta racjonalność jest właśnie w kołach gospodarczych, bo słyszałem taką opinię, że te kontakty gospodarcze polsko-niemieckie są dobre, a nawet bardzo dobre, w przeciwieństwie do politycznych. Z czego to wynika ta sprzeczność, panie profesorze? Jeżeli to prawda oczywiście. Pan to potwierdzi.
No, jesteśmy w tej chwili piątym partnerem handlowym Niemiec, więc wyprzedziliśmy Włochy niedawno, więc to jest bardzo... Tylko jak mówię, to też pan redaktor słusznie zwraca uwagę, że istnieje też taka tęsknota do ucieczki od polityki, depolityzacji, prawda? No wszyscy mają politykę ciepłej wody w kranie, żeby zastąpić politykę administrowaniem rzeczy.
To jest zawsze znak, depolityzacja zawsze znak jakby władzy oligarchii, jeśli dobrze czytam dzieje tak, na marginesie.
Jak pan pamięta, w marksizmie było tak, prawda, że się skończy, będzie zarządzanie, zamiast państwa zarządzanie rzeczami, administrowanie, więc to oczywiście tak nie jest, ale pamiętajmy, no właśnie, że te nasze, bo również przecież w gospodarce jest rywalizacja i niewątpliwie w interesie części przynajmniej, prawda, część niemieckich, nie jest silna konkurencja z Polski, tylko komplementarność tej gospodarki, ale która nas przez wiele lat wskazywała na taką rolę podwykonawcy. Chcemy, musimy jakby zyskać przynajmniej w pewnej dziedzinie zupełnie inną, dojść do innego statusu, innej roli. Ale to jest jakby naturalne, prawda? Współpraca i rywalizacja. Konflikt i demokracja to się bynajmniej nie wyklucza, a nawet się uzupełnia, jeżeli to się odbywa w sposób zinstytucjonalizowany.
Więc czymś oczywistym jest, że w momencie, kiedy Polska, która wchodzi jakby do wyższej ligi ekonomicznej, no ma silniejszy głos nie wszystkim uczestnikom tej gry polityczno-biznesowej, no to się podoba, to jest jasne.
Tak. No to jakby... Ale niektórym pewnie się podoba, no przecież mamy też takie zjawisko, które też świadczy o dużej przemianie, powrotów Polaków za granicę. Zawsze o tym, z drugiej strony mamy coraz więcej cudzoziemców, którzy w Polsce, i nie mówię teraz o imigrantach z krajów biednych, dotkniętych konfliktami, tylko właśnie z Europy Zachodniej, coraz więcej w zasadzie i pod względem gospodarczym, też politycznym czy kulturowym jest coraz większe zainteresowanie Polską. To świadczy o tym po prostu, że my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Mm-hmm. Teraz tak niezależnie od tego konfliktu, ten konflikt, który mamy polityczny, wreszcie jest jakieś takie wywalczenie sobie pewnej przestrzeni, prawda, pewnych praw, które chce nam się odebrać, to jest prawo samoorganizacji, decydowania o pewnych sprawach własnym kraju. No to jest w jakimś sensie proces nieunikniony, konieczny. Mm-hmm. I on pozostanie, to nawet gdyby w Polsce się zmienił rząd na bardzo, myślę, ugodowy, to jednak, powiedzmy, zdobyta przestrzeń pozostanie, zdobyta przestrzeń w polityce, w gospodarce, w kulturze.
Mówiliśmy teraz o problemach, powiedziałem, polityczno-ekonomicznych, natomiast chciałbym też jakby poinformować słuchaczy o tym, że 7-8 grudnia w Swadzimiu organizuje pan konferencję pod tytułem Duchowa kondycja Europy. I jednocześnie przeczytałem, że szykuje się też w Warszawie spotkanie liderów europejskiej prawicy. Tych rzeczywiście spotkań i debat organizował pan bardzo dużo z wpływowymi intelektualistami europejskimi. Można powiedzieć, że to są owoce tej pracy w metapolityce, że konserwatyści, no, którzy byli spychani w debacie europejskiej od wielu lat, no, jakby odzyskują siłę. Nie wiem, czy dobrze diagnozuję. No chyba odzyskują siłę, tak?
To jest chyba też efekt tej ekspansji takich sił liberalno-lewicowych, które idą coraz dalej, coraz radykalniej, też czasami poza granicę zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o przemiany właśnie kulturowe, nie, próby wręcz reformy języka, zmiany języka, też ograniczenie wolności akademickich. No i to i też no, w tej najważniejszej kwestii, która dzisiaj dotyczy Europy, to znaczy relacji między instytucjami unijnymi a uprawnieniami państw członkowskich. I to powoduje oczywiście, że w różnych innych krajach, no to nie tylko w Polsce i na Węgrzech, ale też bardzo pojawiają się takie kontrtendencje.
Mhm. Akcja rodzi reakcję. Zdrowy rozsądek podpowiada.
Tylko, żeby teraz ten potencjał wykorzystać, bo ja zawsze uważałem, że my powinniśmy bardzo być czynni w tym procesie. I wiem, że konserwatyści tam, no oni się różnie te środowiska określają. Niektórzy mówią nawet, nie są prawicowymi, bo są tacy suwereniści, socjaliści na przykład we Francji, ale oni wszyscy patrzą też na Polskę z różnych oczywiście przyczyn, no i my musimy te środowiska jednoczyć i rzeczywiście będzie zarówno na poziomie politycznym, stąd te rozmowy między partiami politycznymi, była deklaracja ogłoszona w lecie, no teraz będzie w przyszłości też duża konferencja jeszcze w przyszłym roku. Ale oprócz tego, no, to, czego my nie doceniamy tak do końca w Polsce, to są, nie wiem, ekspertyzy, spotkania intelektualistów, no właśnie think tanków, różnych typów, nie wiem, istotnych, ważnych, wpływających na opinię publiczną, twórców idei, prawda, intelektualistów. No i rzeczywiście też będzie takie spotkania dwa, o których pan mówi, no to jedno będzie takim dosyć kameralnym, tak, ale grupą ludzi, którzy chcą ze sobą współpracować, będzie taką właśnie próbą zastanowienia się nad stanem duchowym, prawda, Europy, no, a z drugiej strony będzie spotkanie ekspertów też międzynarodowe z uczestnikami na temat, jak zreformować Unię dla Europy, prawda, żeby Unia nie była przeciwnikiem Europy, tradycji europejskiej, bo w gruncie rzeczy się staje i też państw europejskich, państw narodowych.
Albo nawiązując do słów Seriusza Wolskiego, jak odzyskać Europę, tak?
No to,
ukradzioną, tak tutaj?
Można tak powiedzieć. No i o tym będziemy dyskutować. Tam będą politologowie, też prawnicy, będzie profesor prawa z Niemiec. No bo jeszcze wracając do zachodniego sąsiada, no to nie jest tak, że tam nie mamy też, nie wiem, nie mamy, to znaczy my polscy konserwatyści, tak, albo z Prawa i Sprawiedliwości nie mamy partnerów przyglądających nam się i chcący z nami rozmawiać. No i trzeba taką tworzyć. To jest,
czyli nie tylko lewica przekracza granice, tak?
No właśnie
buduje ponad granicami związki, tak istotne dla polityki europejskiej.
Trzeba budować międzynarodówkę, a poza tym w tym sensie już istnieje no, namiastka jakiejś sfery publicznej, europejskiej. I my do tej pory, no, polska prawica, jakby z natury rzeczy w ogóle, prawda, te środowiska patriotyczne są skoncentrowane na sprawach krajowych, ale to ten fakt, że wiemy, że tak jak bardzo nam zależy, prawda, nasz też los polityczny w ramach tych struktur europejskich od tego, kto rządzi w innych krajach, jaki ma wpływ, co się pisze w innych krajach, prawda, jakie ekspertyzy się i analizy się proponuje, więc nie możemy, musimy taką sieć budować i w tej sferze publicznej europejskiej uczestniczyć i te moje skromne wysiłki są takim wkładem, prawda, do tego, żeby ten nasz głos był słyszalny.
Bardzo dziękuję za rozmowę. To jest jakby bardzo istotne, żeby był balans, równowaga, tak, dwóch równoważnych jakby obozów ideowych, bo wtedy jest demokracja, się rozwija i duch wolności jakby wtedy panuje, kiedy się równoważą dwa albo trzy ośrodki władzy. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Być może mamy taką sytuację rewolucyjną wśród konserwatystów, więc na zakończenie proponuję fragment etiudy rewolucyjnej Chopina. Moim gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję.
Dziękuję
państwu.
Kierunek Europa.